sypialni mieszka nawet 3 metrze.
Będzie rozpoznana sprawa piąta z wokandy. I kto się stawił w tej sprawie?
Aplikant adwokacki Agata Łasowska-Grzyb z upoważnienia adwokat Moniki Jeziorowskiej z substytucji radcy prawnego Moniki Piwońskiej ustanowiony w sprawie.
Dziękuję bardzo.
Składa pani substytucję.
Pani, ile to podaje pani substytucję? I za pozwanego?
Adwokat Piotr Terlecki ustanowiony w sprawie oraz pozwany Zbigniew Sarata, wysoki sądzie.
Stawił się pozwany Zbigniew Sarata oraz adwokat Piotr Terlecki, tak?
Tak, zgadza się.
Okej. A pani Zofia Maciejska-Sarata zawiadomiona?
Pana reprezentujemy sobie osobę.
Oboje, tak? Tak.
Pozwanych i pani biegła Gabriela Rudnicka.
Jest, tak, stawiła się biegła Gabriela Rudnicka. Przed słuchaniem biegłej i jakieś wnioski formalne, które zostały.
Nie, dziękuję.
No dobrze, to poprosimy panią. Pan postanowił z opinii biegłej sądowej Gabrieli Rudnickiej-Wąs. Staje Gabriela Rudnicka-Wąs. Lat pani ma?
55.
Lat 55. Zawód?
Prawnik, ekonomista, doradca podatkowy sądowy.
Prawnik, ekonomista, doradca podatkowy. Biegła z listy?
Okręgowej.
Sądu Okręgowego.
Sądu Okręgowego w Warszawie.
Obca i niekarana.
Obca i niekarana.
Powołuje się na złożone przyrzeczenie. Sąd przypomina o tym, że zostało przez panią złożone. No dobrze. Pani popiera swoją opinię.
Popieram.
Tak?
Popieram, tak.
Chciałabyś może pani jakąś ją uzupełnić, coś dodać?
Nie.
Nie.
Opinią uzupełniającą opinię i podtrzymuję obie.
Wysoka pani wezwana jakoś.
Tak, dziękuję, wysoki sądzie. Panie Zbigniewie, pan chciał najpierw pytań kilka zadać, to oddaję głos mojemu mocodawcy.
Tak, pani sporządziła opinię na podstawie dokumentów uzyskanych ze spółdzielni. Nie zrobiła pani wizji lokalnej i w swojej opinii uzupełniającej stwierdziła pani: nie posiadam wiedzy, aby pozwany posiadał strych. Otóż w takim stanie spółdzielnia oddała do dyspozycji strych w budynku, w którym mieszkam. Czy po obejrzeniu tej fotografii pani jest skłonna uwierzyć, że posiadam strych?
Ja bazowałam na dokumentach, które otrzymałam w spółdzielni mieszkaniowej.
Czyli nadal pani nie wierzy,
w dokumentach, które otrzymałam w spółdzielni, mieszkaniowej, czyli przydział lokalu, w przydziale lokalu w pozycji strych jest kreska, nie ma strychu. Jest to budynek dwukondygnacyjny. Ten dokument znajduje się w opinii głównej.
Czy to, że w dokumentach, które
pan... Ale pan musi wstać. To jest taka zasada, że strona wstaje przed sądem, zadając nawet pytania do...
Przepraszam, nie jestem biegły w tej kwestii. Czyli nie ma strychu, dlatego że nie ma go w dokumentach spółdzielni. Tak pani twierdzi?
Pamiętam też z akt członkowskich pana pozwanego, że jest korespondencja pomiędzy spółdzielnią a panem pozwanym w sprawie właśnie ogrzewania strychu. Spółdzielnia odpowiada panu pozwanemu, że strych został wykonany własnym jakby działaniem. Korespondencja taka, pamiętam, jest w aktach.
Może pan wyjaśnić związek pomiędzy tymi pytaniami dotyczącymi strychu a przedmiotem niniejszej
Tak,
sprawy?
Już wyjaśniam, wysoki sądzie. W regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali z roku 2009, na który pani biegła się powoływała, jest stwierdzenie: powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego i tam dalej jest, nie wlicza się powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, balkonów, lodzi, pralni, suszarni, strychów. Dlatego moim zdaniem istotne jest stwierdzenie, czy w domu, w którym mieszkam, jest strych, czy nie ma tego strychu.
Pana zdaniem to, że w Pana przypadku liczą powierzchnię strychu do opłat, które Pana obciążają?
Tak. W takim stanie otrzymałem budynek. Na strychu w dalszym ciągu nie ma ogrzewania, więc czy to można zakwalifikować do powierzchni mieszkalnej? No chyba nie.
Powierzchnia mieszkalna według przydziału Pana budynku wynosi tyle, ile przedstawiona jest w wyliczeniach spółdzielni i w przydziale, który Pan zaakceptował, ten metraż. Pan go formalnie zaakceptował.
Ale ja nie zgłaszam.
Ale czy Pani, rozumiem, nie badała, czy do tej powierzchni jest wliczony strych, czy też nie?
Nie badałam, dlatego że dokumentacja przedstawiała, że tego strychu po prostu nie ma, techniczna dokumentacja.
Dobrze. Proszę następnie.
W tej uchwale o regulaminie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi jest rozróżnienie między lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi. I do powierzchni użytkowej, do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również garaże. Natomiast w części mówiącej o powierzchni lokalu mieszkalnego, tego garaże nie są wymienione. Dlaczego Pani uwzględniła powierzchnię garażu do powierzchni mieszkalnej?
Jakby definicja powierzchni mieszkalnej, użytkowej, zawarta jest w regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi z 2009 roku i potem zmienionego w 2014 roku. W regulaminie wcześniejszym, czyli z 2009 roku, jest definicja, która powierzchni użytkowej wynikająca z ustawy o ochronie praw lokatorów i zmianie kodeksu cywilnego. Natomiast w regulaminie tym zmienionym z 2014 roku jest wprost powiedziane, co jest powierzchnią użytkową lokalu i zawarte to jest w paragrafie 9 w punkt 3 podpunkt 1. I w tej definicji nie ma wyłączenia garażu.
Ja pytam o regulamin z roku 2009. Konkretnie to jest paragraf 7,
Powierzchnia użytkowa mieszkań i lokali użytkowych dla celów rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oblicza się według pomiaru zgodnie z artykułem 2 ust. 1 punkt 7 ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Czyli to jest to, co mówiłam przed chwilą.
Pani cytuje przepis, który jest sprzeczny z punktem 4 regulaminu, bo tam się nie wlicza powierzchni strychów. Pralni, lodzi, suszarni.
Punkt 4. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Jak
I,
na przykład pokoje,
dalej,
kuchnie,
nie
przedpokoje,
wlicza się
łazienki,
do powierzchni
ubikacje.
Użytkowej lokalu mieszkalnego, balkonów, lodzi, pralni, suszarni,
lokalu
strychów.
Mieszkalnego. Balkonów, lodzi, pralni, suszarni, strychów.
Zgadza się.
Ja nie bardzo rozumiem Pana pytania, bo...
No, ja czytam, że się strychu nie wlicza.
Ale... Pan powiedział, że w skład powierzchni wchodzi powierzchnia strychu.
Ale to ja już powiedziałam, że według mnie w tym budynku nie ma strychu. Według dokumentacji technicznej. Spółdzielnia...
A Pani
według...
powiedzieć na Pana pytanie, czy tak? Koszty... które spółdzielnia sobie liczy od lokalu mieszkalnego pana, państwa właściwie,
skoro
obejmują również powierzchnię strychu, czy też skoro
nie
pani
obejmują,
uważa, że nie,
nie obejmują
dokumentacji
nie obejmują.
Strychu, to nie
jest
obejmują.
Jest decyzja, gdzie jest przydział lokalu i budynku. Ten budynek ma powierzchnię tam 194,5 z tego co pamiętam, bez poddasza. Bez poddasza.
I liczą od tych 190
punktów. Po czym następuje korekta tej powierzchni poprzez zmianę oświadczenia spółdzielni na powierzchnię jeszcze mniejszą. Tam strych nie był nigdy wliczany, tą powierzchnię.
Czy ja nie mam przy sobie tego dokumentu przekazania budynku. Ja pamiętam, że strych ma powierzchnię 50 i 54 metry kwadratowego i wchodzi w skład 195 metrów kwadratowych powierzchni całkowitej budynku liczonej w świetle...
To z tego co pamiętam, strych ma powierzchnię 55 metrów, tak? I wchodzi w skład powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego i wchodzi w skład tej powierzchni 195 metrów, tak? Tak?
To jest około 50-54
centymetrów. Około 1/4, tak?
Ja ten fakt mogę przedstawić sądowi tutaj.
No to sąd pewnie ma to, tak? Fakt, tak. Jest to fakt, tak.
Protokół zdawczy odbiorczy z dnia... Gdzie w pozycji poddasza nie ma nic. Jest kreska po prostu. Dwie kondygnacje, cztery pokoje, kuchnia, garderoba, przedpokój, hol, dwie łazienki, WC.
Miejsce oświadcza, że w protokole zbiorczo-oddawczym z którego dnia?
No właśnie tutaj nie ma chyba dnia. Jest 27 kwietnia 2001 roku.
27 kwietnia 2001.
Po czym
wymieniono jakie pomieszczenia?
Tak, budynek składa się z dwóch kondygnacji.
Dwie kondygnacje.
Cztery pokoje.
Kuchnia.
Garderoba. Przedpokój. Dwie łazienki.
Kuchnia, garderoba, dwie łazienki, WC.
W miejscu poddasze jest kreseczka.
Odpowiem, czy te pomieszczenia, które wymieniła pani Biegła w zakresie tych dwóch kondygnacji, czyli cztery pokoje, dwie łazienki, garderoba, kuchnia, WC, na tych dwóch kondygnacjach się mieszczą, czy któreś z nich się mieści na tym poddaszu?
Poddasze wchodzi w skład 195 metrów kwadratowych.
Ale na razie pan udzieli odpowiedzi na pytanie, które zadałam. Bo pan ma dwie kondygnacje i poddasze, tak?
Tak.
Tak. I czy te pomieszczenia, które wymieniła Biegła z protokołu zdawczo-odbiorczego, mieszczą się tylko na dwóch kondygnacjach, czy któreś z tych pomieszczeń znajduje się na tym poddaszu?
Nie, mieszczą się na dwóch
kondygnacjach.
Natomiast powierzchnia dwóch kondygnacji nie wynosi 195 metrów kwadratowych, tylko około 140.
Powierzchnia dwóch kondygnacji nie obejmuje 195 metrów, około 140.
Chciałam dodać, że w aktach członkowskich jest dokument, jest pismo pana, które również jest zamieszczone w mojej opinii uzupełniającej bodajże, czyli jest w aktach sprawy, że pan akceptuje powierzchnię z przydziału.
Dobrze, skoro przyszliśmy...
Nie wnosi żadnych uwag.
Skoro przeszliśmy do przydziału, mam pytanie. Paragraf drugi.
Do opinii dołączyła dokument pozwanego, z którego wynika, że akceptuje powierzchnię i nie wnosi. Powierzchnię z przydziału i nie wnosi do nic.
Ja, Wysoki Sądzie, złożę dokument, który będzie jasno mówił, że strych ma powierzchnię około 50 metrów kwadratowych i wchodzi w skład ogólnej powierzchni budynku.
I pan uważa, że płaci pan od tego strychu, tak?
No oczywiście. Krótko,
no bo to taki tak. Jest skutek. Pozwany w tym miejscu oświadcza, że złoży dokument, z którego będzie wynikało, że w skład powierzchni budynku wchodzi również strych i że za powierzchnię strychu również ponosi opłaty, a nie powinien ponosić.
To znaczy spółdzielnia się domaga tych opłat. Tak.
Znaczy spółdzielnia się domaga opłat. Że w skład budynku wchodzi również powierzchnia strychu i od tej powierzchni spółdzielnia domaga się opłat.
Pismo akceptujące metraż budynku datowane jest na dzień 5 kwietnia 2001 roku. Ono jest w aktach sprawy.
Ale przecież ja nie kwestionuję powierzchni budynku.
Pani nie kwestionuje, bo pani twierdzi, że te dwie kondygnacje obejmują, tak sąd ma rozumieć, 195 metrów?
Tak.
Że dwie kondygnacje bez strychu obejmują bez powierzchnię strychu, 195 tak. metrów, tak. I spór dotyczy, czy te 195 to jest ze strychem, czy jest bez strychu.
Wspomniała pani o przydziale. W paragrafie drugim regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi z 2009 roku jest punkt pierwszy. Członek spółdzielni używający lokalu na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu lub posiadający prawo odrębnej własności lokalu obowiązany jest do uczestnictwa w kosztach związanych. I tutaj następuje lista. Ja mam pytanie, czy według pani mam prawo odrębnej własności lokalu?
No to nie jest pytanie do mnie raczej.
Uchylam tak, bo to jest pytanie, kwestia prawna, panie Zbigniewie. To jest,
Dobrze, w takim razie przypomnę pani wyrok w sprawie 5CA 36/14/15, w której pan sędzia Podedworny również orzekał. I w wyroku jest stwierdzenie, za zasadne należy uznać zarzuty apelacji, które sprowadzają się do wykazania, że pozwanym nie służy spółdzielcze prawo do zajmowanego lokalu. W związku z tym mam pytanie w sprawie regulaminu rozliczania kosztów zasobami mieszkaniowymi. Na jakiej podstawie pani uważa, że powinienem płacić zgodnie z rzekomym przydziałem.
Wysoki sądzie, przepraszam, ale to pytanie chyba też...
Proszę pana, biegła nie jest od tego, żeby się wypowiadać co do prawa. Co do prawa wypowie się sąd. Pan ewentualnie do kwestii matematycznych, takich czy innych, niezasadności. Natomiast biegła miała zlecenie sądu i wykonała opinię zgodnie z tym zleceniem sądu. Natomiast biegła nie jest od oceny, czy przepis prawa jest prawidłowy, czy słuszny, czy taki, czy inny powinien mieć zastosowanie.
Biegła stwierdzała, że czynsz jest wyznaczany na podstawie rocznego planu wydatków i korygowany w roku następnym, jeżeli wystąpi niedobór albo nadpłata. Więc mam pytanie, czy pani biegła stwierdziła, badając te dokumenty, jakąkolwiek korektę w jedną czy w drugą stronę?
Tak, owszem stwierdziłam.
Bardzo proszę.
Taki dokument jak plan gospodarczy, takie duże płachty. I w tych płachtach są rozliczenia. Rozliczenia też przedstawiłam w sposób bardziej przystępny, jasny, wydaje mi się, w swojej opinii. W jaki sposób spółdzielnia rozlicza nadwyżki z poprzednich lat, zyski spółdzielni z poprzednich lat, opłatach miesięcznych.
A w jakich punktach te korekty miały miejsce, jeżeli chodzi o rozliczenie tych planów rocznych?
Przy planowaniu gospodarczym, w planach gospodarczych.
Czyli te korekty były
tak,
w planach gospodarczych?
W planach gospodarczych.
Tak? Ale na korzyść mieszkańców, czy na niekorzyść?
Jak? W zależności od tego, czy na danym nośniku była strata bądź zysk. Mhm. Ale w większości na korzyść.
W większości, czyli na korzyść. Wyglądałoby na to, że te plany były z takim wyprzedzeniem, trochę z górką, tak?
Ale plany są przeważnie z górkami.
Z górkami, tak?
Tak.
A te korekty na że były jakiego rzędu, jeżeli chodzi o wielkość? No nie wiem, 5%, to 10%, jak to?
Na przykład nadwyżka niedoborów na GZM-ie za 2013 rok.
Nadwyżka niedoborów na czym?
Na GZM-ie, na gospodarce zasobami mieszkaniowymi.
Zasobami, tak?
Dla budynku numer 9, czyli dla
niedobór, czyli spółdzielnia nie były straty, tak?
Nadwyżka. Nadwyżka. Była 34 289,18. I to widnieje właśnie w planie gospodarczym, który jest załącznikiem do uchwały
jaki
numer 30.
Jaki to procent ogólnych tych kosztów na tym ZGE?
Ale kosztów którego roku?
Tego no ten, który była 13? Ta nadwyżka.
2013. Trzysta. 63, 10%.
10% mniej więcej, taka była nadwyżka, tak? Jak ona została rozliczona?
Ona została rozliczona poprzez zmniejszenie kosztów.
Poprzez zmniejszenie kosztów, czyli to znaczy, że zaliczki
planowanych kosztów
na 2014 były mniejsze?
Zaliczki były mniejsze, tak. W planie gospodarczym.
W planie gospodarczym były mniejsze. Były mniejsze w planie gospodarczym na 2014.
O te nadwyżki właśnie.
A na co zużyła spółdzielnia tę nadwyżkę 34 tysiące z kawałkiem?
Na zmniejszenie właśnie kosztów.
Na zmniejszenie kosztów, tak? Czyli tak. Ona pokryła z tych 34 tysięcy te
planowane koszty.
Te planowane koszty, tak?
Na rok przyszły.
Ja mam pytanie odnośnie schodów w budynkach wielorodzinnych. Lokatorzy budynków wielorodzinnych nie płacą za sprzątanie schodów, za konserwację, pastowanie, mycie. Natomiast ponieważ do powierzchni mojego segmentu wlicza się schody w takim stanie oddane, czy ja powinienem się domagać od spółdzielni pieniędzy za sprzątanie swoich schodów?
My mamy proces o konkretne opłaty. To, czy się pan ma zwracać, to nie biegła panu na to pytanie odpowiedź.
Nie, chodzi mi o to, że spółdzielnia nie uwzględnia
pan
faktu...
Że spółdzielcy nie ponoszą kosztów sprzątania schodów. No sądowi nie chce się w to wierzyć, bo...
Spółdzielcy
ponoszą... Ja to może wyjaśnię od razu, bo szkoda, że tak powiem czasu, tak? Panu chodzi o to, że właściciele lokali mieszkalnych, tak? Nie ponoszą tak. W tych
znaczy,
budynkach wielorodzinnych,
w ramach,
tak?
Swojego płaconego budynka. Czynszu.
Wielorodzinnych budynkach.
Tak, w budynkach wielorodzinnych.
Więc odpowiadam panu na to pytanie, że ponoszą, a wynika to chociażby z załącznika z części opisowej do uchwały numer 30. Teraz tylko chwileczkę, sobie muszę ją znaleźć. 30 przez 2013.
W innej pozycji to się...
Eksploatacji.
Tak. Nie, no to jest całkowicie naturalne, że jest dozorca domu, który utrzymuje czystość schodów, z których wszyscy korzystają.
Dozorca jest opłacany.
To nie chodzi o dozorcę, tylko pewnie panu chodzi o utrzymanie pralni, innych rzeczy, części wspólnych, tak? O to panu chodzi?
Również części wspólnych, ale chodzi mi o to, dlaczego mam płacić tak samo jak lokatorzy budynków wielorodzinnych proporcjonalnie do powierzchni ogólnej budynku za sprzątanie schodów, które faktycznie nie są przez dozorcę sprzątane, tylko są sprzątane przeze mnie.
Ale pan płaci za powierzchnię koszty według powierzchni użytkowej swojego budynku, lokalu.
To proszę mi powiedzieć, jak ja mogę wykorzystać tą powierzchnię użytkową? Czy mogę tu postawić wersalkę, telewizor?
Ale to nie jest powierzchnia użytkowa, schody.
No jak to nie jest? To jest zaliczane do powierzchni całkowitej mojego budynku.
Ale mówimy o powierzchni użytkowej w tej chwili.
Tak.
I do niej się nie licza schodów?
Chyba nie.
Oczywiście, że się wylicza.
Ja nie jestem inżynierem, tak, technicznym, ale...
Czy ja tu mogę tańczyć? No nie wiem. Przecież to jest jakaś paranoja.
No dobrze. Czyli pan uważa, że pan płaci za schody, a nie powinien pan płacić, bo to nie powinno być wliczone do powierzchni użytkowej, tak? Króciutko, żebyśmy już stanęli... Czy tak są to
tak,
zrozumieć
dlatego,
pana stanowisko?
Że spółdzielnia stosuje niesprawiedliwe zasady pobierania opłat. Pobiera opłaty za coś...
Schody sprzątam sam.
Tak.
Chciałbym spółdzielnia panią... nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.
Tak.
No to mamy już pana stanowisko.
Chciałbym panią zapytać również, jakie czynności wykonują pracownicy spółdzielni na rzecz segmentu, w którym mieszkam. Bo ja pracowników spółdzielni widuję tylko od czasu do czasu, jak przynoszą zaświadczenia, przepraszam, nie zaświadczenia, tylko zawiadomienia o podwyżce czynszu. To mniej więcej tak raz do roku przychodzi pani i każe sobie pokwitować. Czy jakieś inne jeszcze czynności pracownicy spółdzielni wykonują związane z tym budynkiem.
Pana budynek znajduje się na nieruchomości oznaczonej numerem 9. Na tej nieruchomości znajduje się wiele innych również budynków i z tego co pamiętam również chyba jakiś blok mieszkalny. W związku z tym koszty, jakie ponosi spółdzielnia, dzieli się zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych na poszczególne nieruchomości.
Więc ja pani od razu sprostuję. Nieruchomość 9, w skład, z której wchodzi mój segment, to jest tylko budynek jednorodzinny składający się z 16 segmentów. Budynek wielorodzinny...
To jest chyba trafo też z tego co pamiętam, tak?
No trafo nie wchodzi w skład nieruchomości
ale
żadnej.
Mówimy o nieruchomości numer 9 w tej chwili.
Nie ma tam żadnego trafo. Trafo stoi między budynkiem 9 a budynkiem 7a.
Jest chodnik przy pana segmencie?
Nie ma.
Nie ma. A ulica jakaś biegnie?
Biegnie, tak.
Kto się zajmuje sprzątaniem ulicy?
I to jest jedyna rzecz, którą
czyli
ktokolwiek robi.
Coś sprząta ulicę. A odśnieża?
Nie.
Jakaś elektryczność,
elektryczność
jest?
Właśnie.
Oświetlenie, tak. I ja płaciłem za te rzeczy. Czyli płaciłem za... Przepraszam, to nie jest pytanie do biegłej.
A poza tym są jeszcze koszty tak zwane pośrednie, które się oblicza na wszystkie nieruchomości, tak? Między innymi na nieruchomość numer 9.
Ja rozumiem, że są koszty pośrednie i te koszty pośrednie stanowią
tak?
70% należności, których się spółdzielnia ode mnie domaga. Więc stąd moje pytanie, czym są zaoferowani pracownicy spółdzielni, że pot im z czoła spływa i muszą tyle pieniędzy ode mnie wyciągnąć.
Myślę, skoro że to nie jest pytanie do mnie.
Dobrze, już, panie mecenasie, może pan przyjmie.
Tak, już chyba że pan jeszcze ma, panie Zbigniewie, jakieś pytanie?
Nie, nie? Tutaj jest...
No właśnie znalazłem, właśnie Wysoki Sądzie, ja bym zaczął może od kwestii tego strychu, bo to jest istotna sprawa. I znalazłem ten dokument, na który powołuje się pani biegła, który załączyła do swojej opinii uzupełniającej. Jeśli mógłbym podejść do stołu sędziowskiego na chwilę, to bym może okazał. Bo to nam rozjaśni.
Proszę,
panią biegło, żebym poprosił. Wysoki Sądzie, to jest ten dokument i to jest ten odbiór, prawda? Rzeczywiście mamy kreseczkę przy poddaszu. Natomiast ostatnia strona wyraźnie pokazuje, są raz, dwa, trzy kondygnacje. Rzeczywiście 50 około metrów to jest ta kondygnacja trzecia, czyli rzeczony strych. I z tych dokumentów, którymi dysponowała biegła, to wynika, tak? Rzeczywiście jest ta kreska, bo po prostu była to omyłka. Są tu dokładne wyliczenia także dotyczące zapewne tych schodów, bo tu jest bardzo dużo tych różnych fragmentów, prawda, czy kuchnia, czy... I to jest dokument przekazany przez panią biegłą w ramach ostatniej. To jest następna karta po tym protokole zdawczo-odbiorczym. A to jest niebagatelna kwestia, to 25% powierzchni, tak, więc to nam zmienia na tle tych regulaminów dosyć znaczne wyliczenia.
Pytanie jest takie, spółdzielnia liczy swoje koszty od powierzchni 195 metrów, tak?
193.
Ja wyjaśnię, 195 metrów kwadratowych to jest powierzchnia liczona w świetle surowych ścian. Natomiast 193 zadanie to jest powierzchnia pomniejszona o grubość tynku.
Czyli we dwóch tynków, 193.
Ja mam do pani biegłej takie główne pytanie. Niech pani mi powie, bo sąd w swojej tezie dowodowej stwierdził, że ma pani zweryfikować prawidłowość naliczenia opłat eksploatacyjnych na podstawie z jednej strony oryginałów uchwał organów spółdzielni, a z drugiej strony na podstawie dokumentacji księgowej i rachunkowej znajdującej się w posiadaniu spółdzielni. Niech pani mi powie, dlaczego przy swoich wyliczeniach nie analizowała pani dokumentów księgowych typu faktury, rachunki, noty obciążeniowe, czyli tych dokumentów źródłowych, o które my tak walczyliśmy na ostatniej rozprawie i prosiliśmy o ich załączenie. Dostaliśmy 500 stron rzeczywiście, natomiast tu jest statut, tu są właśnie uchwały, tu są sprawozdania finansowe, natomiast nie ma żadnej faktury, żadnej noty, żadnej opłaty, czyli tych...
Żadnej, panie mecenasie?
No.
Na pewno żadnej?
No to niech pani biegła mi pokaże jakąś, bo jak ja przeglądałem, to ja tu nie widzę.
Ja chociażby mam przy sobie.
Za cały ten
faktury okres. Za energię elektryczną, faktury za wodę. To co sprawdzałam kwotowo w rozliczeniu na pana budynek. Natomiast dokumentów źródłowych jako takich, czyli faktur, pojedynczych dokumentów, faktur,
od dostawców
rachunków,
na przykład mediów.
No to jest właśnie to.
A czy to są wszystkie za cały okres? Wszystkie
roczne,
opłaty?
To są roczne, tak. Natomiast dokumentów źródłowych, czyli faktur, rachunków pojedynczych nie sprawdzałam, ale po to prosiłam spółdzielnię, żeby przedstawiła mi zestawienie obrotów i sald za poszczególne okresy, żeby zbadać, czy suma kosztów przedstawionych w planach gospodarczych i wykonaniu planów gospodarczych jest zgodna z obrotami kosztów w tych obrotówkach. Również po to prosiłam sprawozdania finansowe, żeby to ten stan właśnie zbadać.
Czyli rozumiem, że pani...
I to było zgodne. Więc uważam, że bezsensowne byłoby sprawdzać każdy dokument w spółdzielni po kolei.
Czyli pani wyciąga wnioski, to odzwierciedlenie tych dokumentów, o których ja mam, tych źródłowych, takich podstawowych?
Musi, bezwzględnie musi mieć.
Ale pani tego faktycznie nie sprawdziła, tylko pani oparła się na dokumentach przedstawionych przez spółdzielnię.
Na dokumentach pod tytułem zestawienie obrotów i sald na koniec każdego roku.
A czy tą kwestię, o której wspominał mój klient, mianowicie tych kosztów pośrednich, które są rzędu
65-70%? I to jest opisane w opinii. W jaki sposób to zostało rozliczone na nieruchomość numer 9 i czy sposób rozliczenia jest prawidłowy, zgodny z obowiązującymi regulaminami spółdzielni. I jest zgodny.
A co się...
Napiszemy, że tak, do opinii dołączyłem odpowiednie faktury wynikające z zestawienie sald.
To są te dokumenty. Bilans obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych dla poszczególnych okresów badanych. I tutaj są wszystkie salda, wszystkie koszty w podziale na ich rodzaje.
I sald na koniec każdego roku.
I to była podstawa do zweryfikowania, czy wykonanie planu, bo wykonanie planu to jest jakby rzeczywiście poniesione koszty w spółdzielni mieszkaniowej. I te rzeczywiście poniesione koszty w spółdzielni mieszkaniowej są zebrane właśnie w tym dokumencie pod tytułem bilans obrotów i sald i zweryfikowane jeszcze sprawozdaniem finansowym oraz raportem biegłego rewidenta. Natomiast samo badanie dokumentów źródłowych pod względem zasadności uważam, że to nie jest moją rolą. Tym bardziej, że proszę...
Czy możemy sobie powiedzieć, że te zestawienia zostały... że zestawienia, o których mówiłam, były kontrolowane przez biegłego rewidenta. Tak.
Są raporty biegłego rewidenta, które weryfikowałam pod względem rozliczeń rocznych kosztów poniesionych w spółdzielni. Oraz bilansami składanymi do Urzędu Skarbowego również.
Przepraszam bardzo.
Zestawienie, które mówiłam, było przez biegłego. Ale potem były przeze mnie sprawdzane pod kątem, czy może pani powtórzyć?
Trochę myśl zgubiłam.
O Urzędzie Skarbowym pani mówiła.
Pod kątem sprawozdań finansowych składanych do Urzędu Skarbowego.
I te sprawdzenia żadnych wątpliwości nie rozumiem.
Nie, to jest zgodne. Fakt jest taki, że te koszty pośrednie, czyli te koszty tak zwane zarządu są wysokie w tej spółdzielni, ale to już jakby takie są regulaminy uchwalone, zatwierdzone, niekwestionowane i ten rozdział wynika z tych właśnie regulaminów. Kosztów.
Można? Tak? Dziękuję. W zasadzie jeszcze jedno pytanie w takim razie. Niech pani powie, czy pani analizowała także protokoły lustracyjne za ten okres?
Nie.
Nie rozumiem, że w ogóle tego pani nie brała pod uwagę. Nie. Po prostu z naszej wiedzy wynika, że w tych protokołach lustracyjnych na ogół były nadwyżki wskazywane.
Akurat jak robiłam opinię, to pamiętam, że pan główny księgowy za bardzo czasu dla mnie nie miał, gdyż właśnie trwała lustracja.
Dla pani biegłej chciałem przypomnieć, że wyniki lustracji są jednoznaczne. Nadwyżka pobieranych opłat nad ponoszonymi kosztami jest rzędu 2 zł. To one się wahały w różnych latach. Od poniżej 2 zł aż do 2 zł 45 groszy za metr kwadratowy powierzchni budynku dla nieruchomości numer 9, czyli dla 16 segmentów. Jeszcze, takie były stwierdzenia lustracji.
To jeszcze w uzupełnieniu dodam, że zgodnie z artykułem 93 prawa spółdzielczego protokoły z lustracją mają charakter dokumentów urzędowych, tak więc warto było w naszej ocenie także na nie spojrzeć i zweryfikować, chociażby w kontekście tych opinii biegłych rewidentów i pozostałych dokumentów, na które pani biegła wskazywała. No nic, ja dziękuję już bardzo, bo to reszta to jest polemika, no zgłosiliśmy w zastrzeżeniach, to nie jest miejsce, żeby polemizować z panią biegłą, tylko zadać pytanie. Dziękuję.
Tak, w sobie sądzę. Przepraszam. I jeszcze mam jedno pytanie. Dysponuje pani może regulaminem GZM, na który pani wcześniej chyba się tam powoływała?
Z którego roku? 2009 czy
tak, 2014? 2009, jeśli dobrze tak widzę. Jest tam paragraf 7, punkt 4. To może ja odczytam ewentualnie.
Dobrze.
Dobrze?
Mam 2,14, nie mówiłam.
Zgodnie z paragrafem 7, punkt 4 regulaminu na GZM, powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, np. pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, ubikacje itp., pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika, zaadoptowane dla potrzeb konkretnego lokalu mieszkalnego, część korytarzy, piwnic i komórek stanowi powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego. I wobec tego brzmienia tego punktu w regulaminu, czy można wywieźć w takim razie, że powierzchnia strychu może być właśnie traktowana jako to powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, od którego należy odprowadzać należność. I to w takim razie potwierdza, że od tej wartości 194, która była pomniejszona później.
Pomniejszona potem była, tak.
Zasadne jest pobieranie kwoty w takiej wysokości, jaka jest pobierana od pana pozwanego.
Bo tam pewnie
to do zasadności wysokość, to się sam tak wypowie.
Rozumiem. Ale to w takim razie rozumiem, że można traktować zapis tego. Dobrze, dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań?
Dziękuję.
To pani dziękuję. Chyba, że. Nie. Pani dziękujemy. Rachunek zostawi nisko pani posiada dzisiaj, czy pani.
Nie, prześlę.
Prześlę pani. Biegło oświadcza, że rachunek zostawi nisko prześlę. Dobrze. Zaczyna się sobie. Dobrze, to w takim układzie, ponieważ sąd zamierza zamknąć rozprawę. Jakieś wnioski po wysłuchaniu biegłej?
Tak, Wysoki Sądzie, w ostatnim piśmie zgłaszałem wniosek o powołanie nowego biegłego. Tak, jeszcze w ramach krótkiego uzasadnienia. Wysoki Sądzie, podtrzymujemy te zastrzeżenia w stosunku do opinii biegłej, tej głównej oczywiście, poza wariantem drugim, którego w ogóle opłaty nie powinny być naliczane, i do opinii uzupełniającej. Wysoki Sądzie, tak jak widać z dzisiejszego wystąpienia pani biegłej, no, nie wzięła ona pod uwagę kwestii ilustracji, nie przeanalizowała na przykład tak istotnych kwestii jak metraż, od którego powinna być liczona opłata. No tutaj to jest rzędu 25%, tak by zmieniała ta powierzchnia. I tak jak wykazałem przed chwilą, no wynikało to z dokumentu, którym dysponowała sama biegła. Wystarczyło spojrzeć stronę dalej i tam widać ewidentnie, że są trzy kondygnacje. I można było dokonać oględzin, można było dopytać dodatkowe dokumenty, spółdzielnie czy strony. Wysoki Sądzie, biegła tego nie zrobiła, no i to już wpływa chociażby na metodologię wyliczenia w dużym zakresie. Wysoki Sądzie, w naszej ocenie jednak ta analiza powinna przebiegać w oparciu o te cząstkowe dokumenty źródłowe, ponieważ my ustalamy tutaj opłaty rzeczywiste. Czyli po pierwsze, biegła powinna ustalić, od jakiego metrażu w ogóle mamy liczyć, tak? Co jest faktycznie, no bo mówimy o kosztach rzeczywistych, no czego zaniedbała, i to w sposób dosyć rażący, tak? Przeznaczając kwestię 50 metrów kwadratowych. Tak więc w naszej ocenie powinien zostać powołany nowy biegły na te okoliczności i zweryfikować jeszcze raz te koszty rzeczywiste. Więc jeśli chodzi o kwestie formalne, Wysoki Sądzie, to podtrzymuję ten wniosek dowodowy.
Jeśli można, Wysoki Sądzie, wnoszę o oddalanie tego wniosku. Ewentualne wskazówki albo może pomysły na sporządzenie tej opinii uzupełniającej pan mecenas mógł zgłosić już jakiś czas temu. Co najmniej pół roku temu. Pan również pozwany wskazał, że chciałby złożyć jakiś dokument, z którego miałaby wynikać, że płaci za strych, od którego nie powinien płacić. Również w mojej ocenie będzie to już złożenie dokumentu po czasie. Już ten czas na dokumenty, na składanie takich dokumentów minął. Odnosząc się jeszcze do tej powierzchni 190 metrów, oczywiście w przybliżeniu, o których pani Biegła mówiła, no sam fakt, że pani Biegła być może przeoczyła tą trzecią kondygnację, nie ma w naszej ocenie znaczenia, ponieważ z dokumentów, którymi pani Biegła dysponowała, wynika właśnie ta powierzchnia 194 czy 5 metrów, która następnie została pomniejszona. I od tej powierzchni pan jest zobowiązany do ponoszenia opłat i to wynika również z regulaminu, który przedtem również odczytałam. Gdyby pani Biegła stwierdziła, że ta powierzchnia jest mniejsza, czyli te 150 parę metrów, to wówczas wynikałoby to z opinii, którą przedstawiła. Jednak brała pod uwagę tę powierzchnię 190 paru metrów i stwierdziła, że potwierdziła to przed chwilą, że również od powierzchni strychu należy tę opłatę uiszczać. Więc w naszej ocenie ta opinia była przeprowadzona i główna, i ta uzupełniająca w sposób prawidłowy. A to, że ewentualne jakieś wątpliwości ma pan mecenas w tym miejscu, nie mają znaczenia w naszej ocenie. Dziękuję bardzo.
Mogę króciutko ad vocem, Wysoki Sądzie?
Tak, króciutko.
Króciutko. Wysoki Sądzie, no wniosek składałem 14 marca 2017 roku, więc ponad pół roku temu, więc trudno mówić tu o spóźnieniu. Jeśli chodzi o ten dokument, który chciał przedłożyć pan Zbigniew Sarata, to jest nieaktualne, ponieważ znalazłem ten dokument w aktach sprawy, z którego wynika bezsprzecznie kwestia trzeciej kondygnacji. No w naszej ocenie nie jest to... Mamy obliczyć koszty rzeczywiste. To, że Biegła sobie przyjęła ze względu na omyłkę pisarską w jednym z dokumentów i nie zweryfikowała tego ani oględzinami, ani pozostałych dokumentów, które posiadała, nie wpływa na to, że rzeczywiste koszty powinny być liczone w tej sprawie jeszcze o 50 metrów kwadratowych więcej. Dziękuję, Wysoki Sądzie.
Sąd postanowił oddalić wniosek dowodowy. Przechodzimy teraz do apelacji.
Mogę zastrzeżenie tylko, Wysoki Sądzie, to w takim razie w tym miejscu zgłaszam zastrzeżenie w trybie artykułu 162 KPC w związku z artykułem 227, 217, 207, 278 oraz 286 KPC w związku z 382 KPC oraz 391 paragraf 1 KPC. W związku z oddaleniem wniosku dowodowego o przeprowadzenie dowodu z dodatkowej opinii biegłego, który to dowód miał istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Dziękuję bardzo.
Dobrze, to przechodzimy do apelacji. Apelacja jest strony powodowej.
Dziękuję bardzo. Wysoki Sądzie, podtrzymuję dotychczasowe stanowisko, w tym stanowisko wyrażone w apelacji i chciałabym wskazać na następujące okoliczności. Przede wszystkim, jak wynika z treści pisma z 23 marca 2017 roku, którym lekko zmodyfikowaliśmy nasze żądanie, wnoszę o zasądzenie od pozwanych kwoty w wysokości 11 676 zł i 10 groszy wraz z odsetkami od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty. I należność ta obejmuje zadłużenie za okres od listopada 2013 do października 2014. Prawidłowość tych naliczeń wynika przede wszystkim z opinii biegłej, której spółdzielnia nie kwestionuje. I z uwagi na cofnięcie pozwu co do kwoty 743,40 zł, wnoszę o umorzenie postępowania w tym zakresie i to również znajduje odzwierciedlenie w ostatnim piśmie. Przechodząc tym razem już do rzeczy. Pozwanym istotnie nie przysługuje własność lokalu, jak tutaj pan wskazał. Mamy tutaj do czynienia z ekspektatywą odrębnej własności, co potwierdza również swoich orzeczeń, chociażby tutejszy sąd. Zatem możemy mówić już o utrwalonej linii orzeczniczej i te orzeczenia nie zapadały wyłącznie wobec pana pozwanego, jak również wobec sąsiadów, którzy są w podobnej sytuacji jak pan pozwany. Chociażby wyrok tutejszego sądu z 25 maja 2017 w sprawie 27CA37/16, w którym sąd również podzielił stanowisko prezentowane przez spółdzielnię. Zatem należy przyznać, że pozwanym przysługuje ekspektatywa odrębnej własności lokalu. I tym samym pozwani posiadają tytuł prawny do zajmowanego domu. Oznacza to, że przydział do tej nieruchomości był ważny i był skuteczny. Natomiast kwestia dochodzenia roszczeń została już definitywnie przesądzona, co potwierdza uchwała Sądu Najwyższego o sygnaturze 3 CZP 104/12, na którą również powoływaliśmy się w sprawie. Należy również mieć na względzie to, że dom został postawiony pozwanym już parę lat temu, kilkanaście lat temu i nikt tego przydziału nie kwestionował. Pozwani cały czas korzystają z tego lokalu, mieszkają w nim i z tego tytułu powinni ponosić również opłaty. Jeżeli tych opłat pozwani nie ponoszą, ten obowiązek przerzucany jest na innych spółdzielców, zatem wszyscy spółdzielcy zrzucają się na to, aby i utrzymywać drogę dojazdową do tej nieruchomości i naprawiać oświetlenie, jeśli się zepsuje i parę jeszcze innych rzeczy, których nie sposób teraz tutaj wymienić. Należy również wskazać, że pomiędzy stronami doszło do ukształtowania się stosunku obligacyjnego i chociażby z tego względu zasadne jest domaganie się przez spółdzielnię opłat, o których mowa w artykule 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Dodać również należy, że spółdzielnia sprawuje zarząd nad tą nieruchomością. Jest to nie tylko jej, jest to przede wszystkim obowiązek spółdzielni, który wynika wprost z przepisów prawa. I z tych wszystkich względów, Wysoki Sądzie, ja wnoszę jak dotychczas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Mecenasie.
Dziękuję, Wysoki Sądzie. Oczywiście podtrzymuję stanowisko w sprawie, wnoszę oddalenie apelacji w całości, zasądzenie kosztów. W Wysokim Sądzie należy wskazać, że strona przeciwna podniosła dwa zasadnicze zarzuty apelacyjne. Jeden dotyczy artykułu 4 z indeksem 1 ust. 1 i alternatywny zarzut dotyczący artykułu 224-225 w związku 690. Wysoki Sądzie, zaczynając od tego drugiego zarzutu, należy wskazać, że on jest nie tylko bezzasadny, ale i niedopuszczalny, ponieważ zgodnie z artykułem 383 KPC nie można zmieniać podstawy prawnej roszczenia na etapie drugoinstancyjnym. Zresztą sprawa miała charakter uproszczony. W tych sprawach nie można tego zrobić nawet w ramach pierwszej instancji. Ponadto, niezależnie od tego argumentu, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego i tak w przypadku umowy dzierżawy nie stosujemy tych przepisów. Jest tylko jeden odosobniony pogląd doktryny, na który powołuje się strona przeciwna, natomiast zarówno orzecznictwo, jak i przeważająca część doktryny temu zaprzecza. Wysoki Sądzie, jeśli chodzi o główny zarzut strony przeciwnej, zarzut materialny z tego artykułu 4 z indeksem 1, należy w pełni podzielić argumentację sądu pierwszej instancji ze stron 5 do 10 uzasadnienia wyroku. Zresztą powyższe zapatrywania występowały także w innych judykatach, które przytaczaliśmy w pismach procesowych. Wysoki Sądzie, w skrócie, po pierwsze spółdzielnia mieszkaniowa nie posiada tytułu prawno-rzeczowego do gruntu, a tym samym do budynku. Jest to kwestia bezsporna. Po drugie, w takim razie nie powstało własnościowe spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego, to również jest kwestia bezsporna. Jeśli chodzi o kwestie ekspektatywy, no to my stoimy na stanowisku, no oczywiście do spółdzielczego prawa nie mogła powstać, ewentualnie do odrębnej własności lokalu. Natomiast jak słusznie wskazał Sąd Pierwszej Instancji na stronie 9 uzasadnienia wyroku, no spółdzielnia przez wiele lat, w chwili obecnej jest to już ponad 20 lat, nie podejmuje żadnych działań w celu przeniesienia prawa do gruntu, tak? W tej chwili no, jest umowa dzierżawa, ona za kilka lat wygaśnie i moi klienci staną się no, de facto, de jure, staną się mieszkańcami komunalnymi w tym budynku, Wysoki Sądzie. Tak więc, tak samo zresztą ta uchwała Sądu Najwyższego, na którą powołuje się też strona przeciwna, ona mówi o pewnej przejściowości, tak? Ekspektatywa musi być immanentnie związana z przejściowością, z okresem przejściowym, a tutaj mamy okres, który za kilka lat się po prostu definitywnie skończy i moi klienci nie będą mieli żadnego prawa do tego budynku. Co więcej, tak jak wskazywaliśmy w pismach i załączyliśmy dowody, spółdzielnia miała wielokrotnie możliwość uregulowania tej kwestii, czy w ramach w 2000 roku, kiedy stosowną uchwałę podjęła Rada Gminy, czy w 2004, czy 2005, kiedy była też bonifikata udzielona. Cały czas, minął 20 lat od 1997 roku, ta kwestia jest nieuregulowana, tak więc należy stwierdzić, że słusznie Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, iż trudno mówić tutaj o ekspektatywie. Ale nawet Wysoki Sądzie, jakbyśmy przyjęli istnienie ekspektatywy i odrębnej własności, no to konieczne byłoby wskazanie wtedy na podstawie ustawy o własności lokali udziału, wielkości udziału w części wspólnej i od niej dopiero naliczania tych opłat, czego spółdzielnia nie uczyniła. W naszej ocenie ona nie wykazała, mimo ciężaru dowodu spoczywającego na spółdzielni, wysokości tych opłat. Opinia biegłej, no tak jak wskazaliśmy w licznych zastrzeżeniach, tego problemu nie rozwiązała, tak? Po pierwsze, nie opierała się na tym materiale źródłowym w naszej ocenie, który powinien być tutaj brany pod uwagę. Po drugie, jak sięgniemy do tej opinii, no to ona się ogranicza do tego, mamy dwa warianty. Z jednej strony zbiegła stwierdza, że dokładnie należy się tyle, ile chce spółdzielni, a z drugiej strony stwierdza, że nic się nie należy spółdzielni, tak? W ramach, no, według nas nie było tam realnej weryfikacji, było to po prostu przepisanie stanowiska spółdzielni wynikającego z aktów wewnątrzspółdzielczych, tak? To widać na przykładzie kwestii jego strychu, że biegła nie podeszła rzetelnie do tej kwestii, nie zbadała dokładnie kwestii powierzchni, materiałów źródłowych, tylko uznała albo się nic nie należy, albo należy się dokładnie tyle, ile żąda spółdzielnia. W opinii uzupełniającej natomiast biegła na większość naszych zarzutów odpowiadała ocenę prawną, do czego no nie jest upoważniona, a że powinniśmy byli zaskarżyć w trybie artykułu 42 prawa spółdzielczego uchwały, dopiero wtedy możemy z nimi polemizować, a jak nie było to zaskarżone, no to wtedy ona musi się opierać na uchwałach spółdzielni. No, Wysoki Sądzie, raz, że jest to nieprawidłowa teza, no dwa, że biegła, wykroczyła poza swoje kompetencje w tym zakresie. Tak więc tej opinii uzupełniającej wiele nie uzyskaliśmy. Jeśli chodzi, Wysoki Sądzie, tam na judykat, na który powołuje się w tej sprawie spółdzielnia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 2003 roku, no to on zapadł w ogóle pod innym stanem prawnym, wtedy ustęp 8 artykułu 4 brzmiał inaczej, tak więc jest on irrelewantny dla tej sprawy. Jeśli chodzi natomiast o argumentację dotyczącą artykułu 1 ustęp 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, to my podtrzymujemy, że spółdzielnia może zarządzać nieruchomością nie stanowiącą jej mienia, tylko jeśli ma umowę o zarządzanie, takiej umowy z gminą nie posiada, tak więc w naszej ocenie również nie mogła zarządzać i pobierać opłat z tego tytułu w tej sprawie. W związku z powyższym, Wysoki Sądzie, podtrzymuję stanowisko w sprawie. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Zamykam rozprawę. Ogłoszenie orzeczenia będzie miało miejsce po naradzie w dniu 23 listopada. O godzinie 12.50 w tej sali albo w sali numer 19. Wokanda będzie wisiała na drzwiach.
23 listopada, tak?
23 listopad, godzina 12.50.
12.50?
Tak, 12.50. 50. To wszystko.
Dziękujemy.
Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.